każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Witam, dzień dobry Państwu w sobotni. Trochę słotny poranek, ale my nie zimnymi, a gorącymi dyskusjami zapewne będziemy dzisiaj Państwa raczyć, a może będzie to stonowana sobota po dziewiątej, to się okaże, ale mimo wszystko rozpocznijmy, mimo tego nieciekawego poranku, zacznijmy nasze dzisiejsze spotkanie. Moim Państwa gośćmi dzisiaj są Piotr Rybarczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Janusz Rewers, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami również Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica. Dzień dobry.
Witam serdecznie panie dyrektorze, witam współrozmówców i witam wszystkich, którzy chcą nas słuchać.
I Marcin Mindler, to Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ze strony prezydenta miasta reprezentuje dzisiaj, jak co tydzień właściwie, Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Dzień dobry.
Witam serdecznie wszystkich państwa.
No, zacznijmy od tematu, który już od tygodnia rozpala opinię publiczną. Tydzień już trwają protesty. Można już się chyba pokusić o analizę przyczyn i tego, o co tak naprawdę chodzi w tych protestach. I myślę, że od tego tematu rozpocznę rozmowę z panem Piotrem Tykwińskim, Sojusz Lewicy Demokratycznej Lewica, bo to Lewica bardzo mocno podkreśla, że tutaj chodzi o prawa kobiet, o to, żeby aborcja już teraz słychać na ulicach i również w wypowiedziach polityków lewicy, aby aborcja była na życzenie. To pana w takim razie zapytam o tą opinię, czy te protesty, które są w całej Polsce, dotyczą już tylko i wyłącznie tego, co stało się w zeszły czwartek, czyli wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czy dotyczą czegoś jeszcze?
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, właśnie doczekaliśmy tego momentu, kiedy mamy do czynienia z buntem społecznym, bo proszę zwrócić uwagę i proszę powstrzymać się od manipulacji tego rodzaju, że jakaś partia wywołała tego rodzaju wrzenie w społeczeństwie. Jeśli jakąś partię można o to oskarżyć w tej sytuacji, to na pewno należy wskazać na Prawo i Sprawiedliwość. To ta partia wywołała to wrzenie. To ci ludzie w tak trudnym i fatalnym okresie skierowali do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zmianę, o unieważnienie jednego z przepisów kompromisu aborcyjnego, który trwał. Ja tylko chcę Państwu zwrócić uwagę na jedno, że idee lewicowe, idee lewicy, właściwie wszystkie wolności i całą opiekę socjalną, którą mamy w tej chwili, to są wszystko rzeczy, które zostały wywalczone przez lewicę. To tak jak powiedziałem, wywalczone, bo o to wszystko trzeba było walczyć. Często ludzie musieli ginąć na ulicach czy spędzać na tych ulicach czas, tak jak teraz zresztą się to dzieje. Bo wczoraj te setki tysięcy ludzi, bo w samej Warszawie ocenia się, że było to ponad 100 tysięcy ludzi, walczą nie tylko o to, żeby kobiety mogły decydować o swoim losie, nie o to, żeby całe rodziny wreszcie mogły decydować, godnie żyć. To nie chodzi tutaj tylko o aborcję, dlatego że nikt do aborcji nie zmusza. Aborcja powinna być prawem i możliwością. Natomiast opieka wcześniej i cała sfera życia kobiet, która w tej chwili od lat, to kobiety zarabiają mniej i to znacznie mniej, to kobiety pracują znacznie więcej, mówię o tej pracy dodatkowej poza pracą zawodową, to kobiety w konsekwencji mają niższe emerytury, i to kobiety mają potwornie trudne życie. W tej chwili o to wszystko na ulicach muszą walczyć. Oczywiście przy wsparciu mężczyzn, tych, którzy tu to wszystko rozumieją. I ja mam wrażenie, że to jest ta kropla, która przelała czarę goryczy, która się rozlewa po całym kraju. I ludzie wreszcie zrozumieli, że nie dzieje się w Polsce w ostatnim czasie nic dobrego. Że te rzeczy, które nas otaczają, to ograniczenie wolności, te nerwowe ruchy, te brak skoordynowanych działań, brak opieki państwa właśnie się dzieje i ludzie mają tego dość. Dlatego w tak otwarty sposób zwracają się do rządzących, dziękując im w wulgarny sposób.
To zapytam jeszcze w takim razie pana Janusza Rewersa, czy w takim razie to politycy nie wywołują tych ruchów. Pamiętam pana rozmowę przy okazji apelu Rady Miasta, który miał zostać wystosowany po ostatniej sesji Rady Miasta przez radnych dotyczących właśnie protestów i pan tam podnosił kwestię, że niektórzy politycy przylepiają się do protestu kobiet. Jak pan podsumuje to, co dzieje się na ulicach? Czy według pana również w Polsce jest tak, że kobiety cierpią, są prześladowane wręcz, jak tu słyszę od pana Piotra Tykwińskiego, czy są przerażone sytuacją w Polsce, czy tak faktycznie jest?
Dużo pytań, panie redaktorze, naraz pan zadał. To może zacznijmy od tej Rady Miasta. Tak, podnosiłem to, ponieważ to widać gołym okiem. Ja jeszcze kiedy nie byłem radnym, to przed 2018 chodziłem na różne protesty i potem też chodziłem. Jedynego radnego z klubu pana prezydenta, którego widywałem, to był Filip Czeszyk. Pana prezydenta nigdy nie widziałem, naszego miasta.
Na protestach dotyczących czego?
Słucham.
Czego wie pan, te protesty dotyczyły?
Jest taka nakładka na Facebooku. Jest tyle powodów, żeby protestować, że nie wiem, jaką nakładkę wybrać.
Więc ale myślę, chyba tam były też dotyczące konstytucji, na przykład były takie protesty Komitetu Obrony
Proszę
Demokracji.
Proszę pana, sądy, konstytucja, trybunał, prawa kobiet, wszystko, co partia rządząca niszczy i depcze od 5 lat. Więc wracając, na protestach nie bywał pan prezydent Kubicki, a na przykład bywał wielokrotnie pan prezydent Tyszkiewicz, który potrafił w Nowej Soli być jednego dnia i tutaj, więc dla mnie, gdy nagle ktoś sobie o tym przypomina, robi nakładkę po 5 latach, to jest takie no, brzydkie podłączenie się pod prąd, więc to tyle w temacie.
Czyli politycy prezydenccy nie, ale już politycy Koalicji Obywatelskiej tak, oni mogą protestować.
Proszę pana, ja tylko odnoszę się w tym momencie do tego, czy na ile to jest szczere tego rodzaju aktywność, na ile to jest wiarygodne. Więc moim zdaniem dla znacznej części osób, którzy rządzą w mieście, no jest niewiarygodne. Zwłaszcza, że tak czy tak przecież jest nieformalna koalicja klubu prezydenckiego Zielona razem z PiS-em. Dla mnie nieformalna, może jest formalna, nie wiem, nie znam szczegółów. Dobrze, a teraz, bo dużo pytań pan zadał, panie redaktorze.
Jeszcze nie awansowałem na prezydenta, ale no, może kiedyś, może kiedyś.
Nie, trudno naprawdę powiedzieć, wymienić wszystkie powody. Myślę, że rzeczywiście ten wyrok Neotrybunału Konstytucyjnego jest taką kroplą goryczy, który dopełnił no, jakby czary i to się wszystko wylało. I to musi być takim językiem dosadnym robione i ja jako człowiek zajmujący się od lat sceną i estradą rozumiem, że są sytuacje, są okoliczności, że nie da się wyrazić inaczej niż dosadnym słowem, dosadnymi słowami pewnych rzeczy. Zresztą ja się zachwycam tymi hasłami, które są na kartonach. Naprawdę okazało się, że mamy tak duże poczucie humoru, bo i czasami z przekleństwem, ale też czasami bez przekleństwa jest tyle humoru i to jest super w tym wszystkim, że nie ma w tym takiego tylko napięcia.
Znaczy ten wulgaryzm nie prowadzi trochę też do przemocy, bo mamy sytuacje takie, że ten tłum, który protestuje, skanduje, jest w pewien sposób w niektórych miejscach, przeradza to się w agresję i tu nie tylko rząd czy Prawo i Sprawiedliwość otrzymuje razy od tego tłumu, ale również Kościół katolicki, świątynie, są bezczeszczone pomniki i budynki, często zabytkowe. Czy ta agresja słowna może też prowadzić w pewnym sensie do agresji również takiej fizycznej?
Panie redaktorze, wiele rzeczy zaczyna się od słów. Ja tylko sobie dzisiaj przypomniałem, szykując się do tej rozmowy, że kiedy poprzednim razem Prawo i Sprawiedliwość rządziło w naszym kraju, to cały proces destrukcji i rozpadu rządu zaczął się od tego, że pan prezes Kaczyński wszedł do rządu. I mam wrażenie, że teraz jest podobna sytuacja. Ludzie buntują się przeciwko temu i krzyczą głośno, że mają dość, przeciwko tym wszystkim bezeceństwom, obrażaniu, odczłowieczaniu przez ostatnie kilka lat, ponieważ ktoś ma inne poglądy. Państwo nie jest od tego, żeby komuś narzucać, jak ma żyć. Państwo ma zapewnić pewne rzeczy. A my, znaczy nie my, no, rząd Prawa i Sprawiedliwości lubi, że tak powiem, przymuszać do różnych rzeczy i wyrok Neotrybunału Konstytucyjnego jest kolejnym tego przykładem. I myślę, że te protesty nie skończą się szybko, a pewno nie skończą się, dopóki nie osiągną konkretnego efektu. Postulatów jest sporo, między innymi dymisja rządu.
To od razu ad vocem Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Sporo tych zarzutów wobec Prawa i Sprawiedliwości, a ja myślałem, że panowie jako powód, jeden z powodów tych protestów wymienią to, od czego się zaczęło, czyli wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo w tej sprawie wypowiadają się ostatnio również poprzedni przewodniczący tego Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Zoll, były prezes, mówi, że swoim poglądom w tej sprawie dał wyraz w 1997 roku, gdy Trybunał Konstytucyjny pod jego przewodnictwem orzekł, że aborcja z powodów społecznych jest niekonstytucyjna. Panie Piotrze, czy się słyszymy? Halo?
Tak, ja słyszę dobrze.
Cytuję Halo? Tutaj, tak, my pana słyszymy, trochę może faktycznie coś przerwać. A profesor Rzepliński, ja dodam tu jego jeszcze opinię, w wywiadzie z redaktorem Robertem Mazurkiem w Dzienniku Gazecie Prawnej nazwał protestujących hołotą, dopiero w autoryzacji poprawił swoją wypowiedź, że są to awanturnicy. Jak pan postrzega, panie Piotrze, Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość, te protesty? Mówię, że chciałbym się dziś pokusić o analizę trochę tych protestów, ich przyczyny i tego, o co chodzi dziś, po tygodniu protestów.
Panie redaktorze, szanowni państwo, pierwsza rzecz.
I pana Piotra już niestety nie słyszymy. Panie Piotrze, proszę gdzieś w jakieś miejsce, gdzie jest lepszy internet, bo troszkę pana przerywa. I wracamy. Proszę o opinię.
Panie redaktorze, od samego początku nie ruszam się, nie przemieszczam się, więc jestem w Zielonej Górze, nigdzie się nie przemieszczam. Mam nadzieję, że teraz będzie mnie trochę lepiej słychać.
Tak.
Po pierwsze, kwestia orzeczenia, właściwie interpretacji Trybunału Konstytucyjnego jest jasna i oczywista i o tym za chwilę rozwinę temat. A druga rzecz to jest kwestia niezgadzania się z takim orzeczeniem. To niezgadzanie się może oczywiście i każdy może mieć prawo, możemy dyskutować, możemy rozmawiać. Natomiast forma, która została przybrana i wcześniejsze wypowiedzi to absolutnie potwierdzają, że w tej chwili to nie chodzi wcale o kwestię interpretacji Trybunału Konstytucyjnego, tylko chodzi zwyczajnie niezadowolenie z tego, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi, że prezydentem jest Andrzej Duda, że w wyborach po raz kolejny ci państwo, między innymi Platforma, Lewica i inne ugrupowania nie wygrały. Wcześniej również protestowały, a mimo to jednak Polacy opowiedzieli się za tym ugrupowaniem. Wcześniej był kot, powstawał, chodził, krzyczał, a w tej chwili coraz, i to na czym ubolewam, bo o ile niezadowolenie mogę zrozumieć, o tyle forma absolutnie dla mnie jest nieakceptowalna. I najbardziej ubolewam nad tym, że to właśnie politycy akceptują to, jeżeli pan, panie Januszu, uważa, że to jest dobra forma i to jest, nie wiem, naturalne takie, żeby tak wychodzić i mówić nawet przy małych dzieciach różnego rodzaju wulgaryzmy używać, to dla mnie to nie jest tworzenie kultury społeczeństwa, tylko chęć osiągnięcia celu najgorszymi często niestety metodami. I to jest jakby ocena jakości protestu i uważam, że właśnie jako politycy powinniśmy również takie rzeczy napiętnować. Ponieważ jeżeli my będziemy akceptować, a często jeszcze państwo właśnie do tego nawołujecie, to tak naprawdę nigdy nie dojdziemy do normalnego dialogu, normalnej rozmowy, tylko maksymalnego spolaryzowania społeczeństwa po to, żebyśmy się, żeby powstawały zadymy.
A sens protestów?
Bo ja przypomnę, Panie redaktorze, same protesty oczywiście ja nie mam nic przeciwko. Każdy może wyrażać swoją opinię. Natomiast ważne jest to, żeby nie przeszkadzać innym ludziom. To jest pierwsza rzecz. Ale na pewno już nie w formie wulgarnej, kiedy często jeszcze, tak jak mówię, dzieci, młodzież z boku stoi, ponieważ w przyszłości te dzieci, ta młodzież będzie tak samo mówić do nas, do swoich rodziców i między bo to jest naturalne. Natomiast chciałbym się odnieść jeszcze do samego sedna, bo w tych wypowiedziach wcześniejszych, jak w soczewce, widać, że to wcale nie chodzi o życie dzieci nienarodzonych, a tego dotyczył wyrok, właśnie nie wyrok, tylko Trybunału Konstytucyjnego. Bo on był zgodny z konstytucją. Jeżeli pan z lewicy mówi, że to dzięki lewicy, to ja przypomnę, że tak, ta konstytucja została przyjęta dzięki lewicy właśnie z czasów prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. To wy niedawno wołaliście o tym, żeby bronić konstytucji. Trybunał tylko potwierdził to, co jest w konstytucji. A dzisiaj mówicie, że już nie trzeba tego robić, już nie trzeba pilnować konstytucji. Tylko dlatego, że chcecie tak naprawdę wywołać chaos, zadymę kraju, żeby został odwołany rząd. Tak przed chwilą wspólnie odpowiedzieliście. A teraz do zasadniczego i najważniejszego elementu, to jest ochrona dzieci nienarodzonych. I tu myślę, że warto porozmawiać. Bo to jest tak naprawdę sednem sprawy. Państwo mówią o prawach kobiet, ale ja przypomnę, że wiele z kobiet, które się nie narodziły, jest właśnie zabijanych i one nie mają żadnego prawa. Z biologii myślę, że to już w szkole podstawowej każdy z Państwa się uczył, że dziecko powstaje w momencie połączenia dwóch komórek. W tym momencie następuje życie człowieka i niezależnie, czy ono się już narodziło, czy jeszcze jest w okresie prenatalnym, to jest to już dziecko. Dodam najważniejszą rzecz. Szanowni Państwo, w około szóstym, siódmym, ósmym tygodniu słychać bicie dziecka. To nie jest jakiś płód, to nie jest jakiś embrion. Serce ma człowiek, dziecko, a Państwo uważają, że jeżeli tylko ma jakąś formę wady, to należy już je usunąć i to na życzenie. Nawet do szóstego miesiąca ciąży, bo tak to w tej chwili wyglądało.
Dajmy dojść do głosu kolejnym, kolejnym naszym. Poproszę jeszcze, panie Piotrze, za chwilę, gdy poproszę wypowiedzi innych osób. Proszę.
Jeśli chodzi o ten język, to cały naród nauczył się tego języka od braci Kaczyńskich. To oni zaczęli
nie,
mówić.
Nie, no ale to, panie redaktorze, to nie jest ad vocem. No.
Panie Piotrze.
Jarosław Kaczyński z trybuny sejmowej wyzywał wszystkich i mówił, jesteście kanaliami. To mówił dwa dni temu, możecie sobie krzyczeć. Takiego języka używał. W związku z tym to od tych panów cały naród się uczył.
Dobrze.
Panie redaktorze, jeżeli można. Proszę. W takim wypadku, no bo to nie było słowo ad vocem. To jest właśnie chęć dalszego nawoływania właśnie do takich form agresji siebie nawzajem. To, co pan mówi, panie Piotrze, jest skandaliczne, bo proszę wcześniej posłuchać swoich własnych polityków, szczególnie w internecie.
Arkadiusz Dąbrowski. Panie Piotrze, proszę dojść do głosu też innym. Arkadiusz Dąbrowski. Premier Mateusz Morawiecki pytany podczas piątkowej konferencji prasowej w kontekście trwających protestów, jakie działania zamierza podjąć w celu dialogu społecznego, przekazał, że w czwartek były próby zaproszenia przedstawicieli opozycji do takich rozmów, jednak nie zostały przyjęte. Ponawiam zaproszenie na poniedziałek, ponieważ trzeba rozmawiać. Jesteśmy gotowi i rozmawiać i przedstawiać propozycje kompromisowe, które będą następnie szybko ubrane w formę ustawy i temat zostanie wyjaśniony. Według pana również ustawa powinna powstać jak najszybciej, żeby te protesty i to niezadowolenie społeczne można było przekuć w coś sensownego.
Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, ja w ogóle nie rozumiem tego zaproszenia premiera Morawieckiego, bo to nie opozycja wywołała ten kryzys, z którym właśnie mamy teraz do czynienia, bo to Trybunał Konstytucyjny orzekł i ten wyrok spowodował, że kobiety wyszły na ulicę. Ja, szanowni panie redaktorze, szanowni państwo, chciałem przypomnieć, że jestem przedstawicielem Ruchu Ludowego, który zrodził się właśnie w tym roku 125-lecie obchodzimy. On się zrodził na polskiej wsi, gdzie wielką rolę odgrywały wartości chrześcijańskie, katolickie, i chłopi obok umiłowania do polskiej ziemi krzewili także dziedzictwo wiary do Boga. I dlatego Polskie Stronnictwo Ludowe na pewno nie popiera atakowania kościołów, przerywania mszy świętych, czy tam wulgarnych napisów i haseł, które są wymalowywane sprejem, krzyczane. My tego nie popieramy, natomiast popieramy jak najbardziej strajki kobiet, które walczą po prostu o swoje prawa. Niestety mamy do czynienia z sytuacją, kiedy strajk kobiet, tych oburzonych, które naprawdę wyszły, bo chcą decydować o swoim ciele, o swoim życiu, wykorzystują także skrajnie lewicowe ruchy, które są za całkowitą legalizacją aborcji i wykorzystują one walczące o swoje prawa kobiety do głoszenia swoich nieakceptowalnych przez większość społeczeństwa haseł, bo nie oszukujmy się, że nasz kraj jest konserwatywny i większość ludzi nie chce całkowitej legalizacji aborcji.
A Polskie Stronnictwo Ludowe czego chce i za czym stoi? Za czym stoi Arkadiusz Dąbrowski?
Arkadiusz Dąbrowski stoi za przywróceniem kompromisu osiągniętego w 1993 roku. Definicji kompromisu nie będę przywoływał, ale wiemy, że jest to rozwiązanie, z którego nie jest zadowolona ani jedna, ani druga strona. I tak to było do dzisiaj. I wiele ważnych osób, nie będę przywoływał już teraz nazwisk, mówiło o tym, że ten kompromis, nikt nie powinien ruszać tego kompromisu. Ja chciałem przypomnieć, że Polskie Stronnictwo Ludowe, które kojarzy się może głównie z mężczyznami, znaczącą rolę na przykład w województwie lubuskim odgrywają kobiety, bo to właśnie pani poseł na Sejm Jolanta Fedak była pierwszym ministrem konstytucyjnym ziemi lubuskiej. I dlatego Polskie Stronnictwo nie może nie zareagować na piekło kobiet, naszych żon, sióstr, córek, na próbę ich ubezwłasnowolnienia, pozbawienia prawa wyboru w kwestii zdrowia i życia. Mężczyzna nie jest w stanie poczuć upokorzenia, bólu i strachu, które właśnie odczuwają kobiety, gdy dowiadują się o wadach letalnych rozwijającego się pod ich sercem płodu, ale niestety te kobiety okrutnie dotknięte przez los będą teraz doświadczać okrucieństwa bezwzględnego prawa. Na zakończenie jeszcze chcę tylko powiedzieć, że najbardziej mnie osobiście, Arkadiusza Dąbrowskiego, szokują te ruchy narodowe, jakieś bojówki, ja jestem po prostu szokowany tym, które traktują strajki kobiet jako formę rozładowania agresji. Chciałem powiedzieć, że oczekuję, apeluję do policji, żeby tych wszystkich chuliganów narodowców, którzy podnieśli rękę na kobiety, choćby na marszu we Wrocławiu, karać bezwzględnie tak, żeby w przyszłości nawet muchy nie skrzywdzić.
Wywołany chyba do tablicy może poczuć się tutaj Marcin Mindler, chociaż nie mam na myśli agresji, a mam na myśli środowisko narodowców, czy chociażby Młodzieży Wszechpolskiej, która stawała przed kościołami w obronie świątyń, aby nie uległy bezczeszczeniu. Jakie jest pana zdanie na temat tych protestów, ich przyczyn, ale też skutków, które mamy dziś obecnie?
Znaczy, może na początku odniosę się jeszcze do wypowiedzi mojego przedmówcy. Pojęcie narodowiec to jest takie bardzo ogólne pojęcie, tak, i tutaj media dość swobodnie nim żonglują. I moim zdaniem nie jest uczciwym wrzucaniem do jednego worka chuliganów, którzy zaatakowali tego typu protesty, strajki kobiet, z ludźmi, którzy wystąpili w obronie swoich kościołów. No patrząc na te ostatnie protesty, jedyne, co mnie cieszy, to to, że w chwili obecnej organizatorzy odpuścili sobie już tę skrajnie lewicową narrację, widząc, że nie spotyka się ona z poparciem większości społeczeństwa i że w jakimś tam stopniu te ataki na kościoły, zabytki, pomniki, miejsca pamięci ustały. No mnie osobiście przynajmniej najbardziej uderzyło zbezczeszczenie pomnika państwa podziemnego w Warszawie, gdzie też takie zdjęcia przewijały się w mediach. Jeśli chodzi zaś o to, co jest przyczyną takiej skali tych protestów, to wydaje mi się, że początkowo może faktycznie chodziło głównie o aborcję. Niemniej z czasem po prostu ludzie, którzy włączyli się w te protesty, odnosili się może nie tylko do samej kwestii aborcji, ale też do polityki rządu. Tak, bo gdzieś te konflikty społeczne cały czas się tliły. Mieliśmy wcześniej rolników, górników, przedsiębiorców, kolejny lockdown i to też jakby przesądziło o skali tych protestów, ogólne niezadowolenie z władzy. Czy ktoś zyskał na tych protestach? Poniekąd wydaje mi się, że zyskało Prawo i Sprawiedliwość, chociażby w ten sposób, że udało się odciągnąć w tej chwili uwagę opinii społecznej, mediów od tragicznej sytuacji w służbie zdrowia, od kolejnego lockdownu, który został de facto wprowadzony. No na pewno niestety taką negatywną ceną tych protestów będzie jeszcze większa liczba zachorowań, jeszcze większa transmisja koronawirusa, która no, dodatkowo dobije już i tak służbę zdrowia, która jest w bardzo ciężkiej sytuacji.
Na koniec został nam wypowiedzi pan prezydent Krzysztof Kaliszuk, chyba też wywołany trochę do odpowiedzi przez Janusza Rewersa, przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, i w sprawach właśnie światopoglądowych też głos zabierał prezydent miasta Zielona Góra chociażby, pan prezydent Kubicki, który z jednej strony popierał strajki kobiet, ale z drugiej strony na przykład apelował, żeby one nie przypierały takiej formy jak chociażby protest, który miał mieć miejsce pod właśnie siedzibą biskupa diecezjalnego. No wiele się dzieje, no i ten apel Rady Miasta, który również przez klub prezydencki był na sesji Rady Miasta prezentowany. Czy pan jest za strajkiem kobiet i czy to jest, tak jak mówił to na przykład Janusz Rewers, próba przyklejenia się do ogólnego niezadowolenia społecznego przez prezydenta miasta?
Prezydent przede wszystkim Janusz Kubicki apelował do tego, żeby wrócić do kompromisu, który był wypracowany i który został zawarty lata temu, a tak naprawdę potwierdzany był później orzeczeniami kolejnych Trybunałów Konstytucyjnych. To, co pan redaktor mówił, bo i Trybunał Konstytucyjny pod przywództwem Andrzeja Zolla, a później pod przywództwem pana Andrzeja Rzeplińskiego, a teraz obecnym orzeczeniem, potwierdzali tylko to, co było wcześniej jakby w Konstytucji zapisane. I niestety można się spierać, czy to jest dobre, czy złe, ale żeby zmienić tak naprawdę w takim zakresie, jakim dzisiaj protestujący by sobie życzyli prawo, potrzeba jest zmiana konstytucji. Ja się cieszę, że Prawo i Sprawiedliwość, a tak naprawdę prezydent Andrzej Duda wystąpił właśnie z propozycją załagodzenia tego konfliktu, ponieważ jak słyszymy, został złożony projekt ustawy mówiący o tym, że prawa do aborcji będą miały kobiety, które noszą sobie dzieci z wadami letalnymi, a więc te, które najprawdopodobniej nie przeżyją. Natomiast dzisiaj tak naprawdę opozycja, szczególnie Platforma Obywatelska czy PSL, będą musieli sobie odpowiedzieć, czy są za tym, aby dalej protestować i domagać się, żeby prawem do aborcji były objęte również dzieci z zespołem Downa. A przypomnę tylko, że to Unia Wolności w 2003 roku przyjęła ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka, gdzie powiedziało, że dziecko jest prawnie chronione od poczęcia do pełnoletności. A więc to jest kolejny zapis ustawowy mówiący o tym, że coś kiedyś ustaliliśmy, a dzisiaj lewica próbuje tak naprawdę złamać to i domagać się aborcji na żądanie. Będziemy mieli w najbliższych dniach w Sejmie na ten temat obrady i sądzę, że nie będzie tak, że 100% opozycji będzie przeciwko temu głosować. Myślę, że część przedstawicieli Prawa i Koalicji Obywatelskiej, jak i Polskiego Stronnictwa Ludowego zagłosuje za tą propozycją prezydenta i za tym, żeby chronione prawnie były także dzieci z zespołem Downa.
Zmienię temat w takim razie, bo o tych protestach i o tym, co zrobi rząd i o tym, co będzie się działo w parlamencie, pewnie jeszcze dłużej moglibyśmy rozmawiać. No ale dziś mamy sytuację zgoła odmienną. Od wczoraj padła decyzja, że w trakcie konferencji prasowej, to mówił premier Morawiecki, że rząd nie chce doprowadzać do takiego ryzyka, żeby na skutek odwiedzin na cmentarzach wiele osób poniosło śmierć. Dodał, że to dla niego ogromny smutek i przygnębienie, bo też bardzo chciał odwiedzić grób swojego ojca i siostry, bo to jest też głęboko zakorzenione w polskiej tradycji, że w czasie 1 listopada i w okolicach tego dnia odwiedzamy tłumnie cmentarze. Jak powiedział premier Morawiecki, tradycja jest mniej ważna niż życie. Wprowadzenie kolejnych obostrzeń związane jest z tym, że notujemy już bardzo wysokie ilości zakażonych w Polsce. Temat lockdownu, takiego w pewien sposób już wprowadzanego delikatnie, można to nazwać delikatnością oczywiście, a można wprowadzać i mówić o lockdownie silnym. W Polsce już można chyba tak nazwać, w krajach europejskich na miesiąc, na przykład we Francji, Niemcy, Dania, Holandia, wiele Bruksela, wiele państw europejskich i miast wprowadza określone restrykcje. Marcin Mindler wywołał temat lockdownu, w związku z tym zapytam, jaki Konfederacja miałaby pomysł, wskazówki dla rządu, aby przejść przez tą pandemię, przez tą falę, drugą falę zachorowań, tak aby też gospodarka w jakiś sposób mogła udźwignąć to, co dzieje się w państwie polskim i czy to jest w ogóle do zrobienia, czy znów nie jest sytuacja taka, że pandemia powoduje, że zaskakuje nie tylko Polaków, ale też całą Europę, bo tu jest największe źródło obecnie zachorowań na całym świecie.
Znaczy, z jednej strony na pewno należałoby w końcu wprowadzić jakąś konsekwentną politykę wobec tej pandemii. To, co obserwujemy praktycznie od wiosny tego roku, to jest brak konsekwencji. Brak konsekwencji, jeśli chodzi o opuszczenia, brak konsekwencji, jeśli chodzi o pewną spójność działania. Mamy na świecie przykłady państw, które bardzo dobrze poradziły sobie z tą pandemią, stosując różne polityki. Była polityka chińska, krótkiego, ale ostrego lockdownu. Mieliśmy politykę szwedzką, która z kolei polegała na poluzowaniu obostrzeń, która wydaje się w tym momencie najskuteczniejsza, bo tamta druga fala koronawirusa faktycznie nie nadeszła. Natomiast przeciąganie takiego pełzającego lockdownu to zabijanie polskich przedsiębiorstw i niszczenie podstaw gospodarczych bytu narodowego. Jeśli chodzi zaś o sam temat cmentarzy, bo gdzieś też tutaj on się przewinął, no jest to równie skuteczne jak zamykanie lasów na wiosnę. Chyba jedynym efektem tego typu działań będzie powrót piosenki Kazika "Mój ból jest lepszy niż twój" na listy przeboju.
Ale wie pan, porównywanie tego do lasów może w małych miejscowościach ma sens, ale w dużych miejscowościach, nie wiem czy pan był kiedyś na cmentarzu w Zielonej Górze, czy w Gorzowie Wielkopolskim, czy w Szczecinie, w największym cmentarzu chyba w Europie nawet, kiedy przychodzi 1 listopada, dzień wcześniej, dzień później, tam jest, to są tłumy ludzi po prostu. Tam się nie wchodzi jak do parku, tylko jak w kolejce do jakiegoś supermarketu, gdy otwiera się nowy, ma otwarcie. To jest po prostu bardzo dużo ludzi.
Mieliśmy, panie redaktorze, dwie możliwości. Rząd apelował i myślę, że Polacy też odpowiedzieliby pozytywnie na ten apel, żeby rozłożyć wizyty. Ponieważ zamknięcie cmentarzy zostało ogłoszone w zasadzie dzień przed zamknięciem, efekt był taki, że tłumy ludzi rzuciły się na cmentarze. Przypuszczam, że rząd nie będzie miał sobie tutaj nic do zarzucenia, ale jeśli doszło do zwiększenia zachorowań i większej transmisji, to stało się to właśnie wczoraj.
To zapytam teraz Janusza Rewersa, co sądzi o tym, co dzieje się w Polsce, o pandemii, no i o tych też protestach, które tego tematu nie podnosiliśmy wprawdzie chyba jeszcze w tej audycji, no ale ci, którzy protestują na ulicach, też gromadzą się w dużym zagęszczeniu, no i też mogą być przyczyną zachorowań. Czy to jest odpowiedzialne zachowanie według pana?
Oczywiście, że nie jest odpowiedzialnym zachowaniem fakt, że przypomnę Państwu, że Trybunał Konstytucyjny nie istnieje, bo są tam sędziowie powołani niezgodnie z procedurami. Pani przewodnicząca czy prezes Trybunału Julia Przyłębska również powołana jest niezgodnie z procedurami.
To jest zdanie Koalicji Obywatelskiej.
Powołanie się na to, że Trybunał to się rozstrzygnął, jest oczywiście potrzebne partii rządzącej. A ten temat wrzuciło nie kto inny w środku pandemii, jak partia rządząca, czyli zapewne prezes Jarosław. Ja chciałem tylko przypomnieć, że od wyroku, jeśli chodzi o ten Trybunał Konstytucyjny, dwóch sędziów zgłosiło zdanie odrębne. I przeczytam tylko jedno zdanie z tego, dlaczego oni to zrobili. Sędzia Kieres i sędzia Przyłkowski. Nikt nie broni życia własnego dziecka bardziej niż matka. Ona nie potrzebuje ingerencji państwa ani TK, bo matka będzie się mierzyć z heroicznymi wyzwaniami związanymi z wychowaniem dziecka upośledzonego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to wszystko się przenika, panie redaktorze, moim zdaniem. Ja się też cieszę, że pan prezydent Kaliszuk tutaj jakby przyznał, w ogóle się nie odniósł praktycznie do strajków, tylko przyznał, że tak naprawdę pochwalił prezydenta Dudę, że złożył projekt uchwały. To jest taka stara metoda stosowana od dziesiątków lat przez rządy, które chcą coś wymusić, czyli wprowadzamy kozę, straszymy, a potem lekko to
za chwilę, panie
tak
prezydencie.
Naprawdę osiągamy swój cel. Co do samego lockdownu, no oczywiście nikt nie ma wpływu na to, że ten wirus jest, ale na pewno rząd mógł i powinien przygotować się do tego lepiej. Wystarczyło zrobić jakąś mapę, czyli w sytuacji, kiedy przyrost zachorowań dziennych jest taki i taki, to będzie zamknięte to i to. Zamknięte cmentarze, no spóźniona decyzja. Gdyby to było zrobione 2-3 tygodnie temu, handlarze, wszyscy ci, którzy wydali masę pieniędzy i dla których to jest no, jeden z najważniejszych zarobków w życiu, mieliby się szansę do tego przygotować, ludzie mogliby poplanować sobie wyjazdy i wtedy byłoby to inaczej. No nie robi się takich rzeczy z dnia na dzień, naprawdę. Pandemia nie zaczęła się wczoraj ani przedwczoraj, więc na wiosnę wiele rzeczy można było zrzucić, że byliśmy zaskoczeni. Teraz już tak nie jest. I tego rodzaju działania również, wie pan, rząd już nie wie co zamyka. Raz baseny, raz siłownie, raz Romana Giertycha, jak śpiewa 17-latek z tych, który piękną pieśń ułożył związaną z protestami. To są te rzeczy, które doprowadziły do tego, że są protesty, ale przede wszystkim sprowokował je Trybunał, który wydał je na polecenie. Wiele na to wskazuje partii rządzącej. Dziękuję.
Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry, który również jako współrządzący miastem Zielona Góra będzie musiał się mierzyć ze skutkami pandemii, nie tylko gospodarczymi, ale również miasto Zielona Góra szykuje się na tworzenie szpitali alternatywnych i to też jest duże zadanie dla miasta Zielonej Góry, ale pan chciał zacząć od ad vocem do pana Janusza Rewersa.
Tak, tak, bo pan Janusz Rewers tylko wycinek przeczytał zdania odrębnego pana profesora Leona Kieresa. Otóż sędzia Leon Kieres stwierdził, że jego zdaniem co prawda jest to niezgodne z konstytucją, ale należy umorzyć postępowanie, a sprawą powinien się zająć parlament. I właśnie dlatego mówiłem, że dobrze się stało, że sprawą zajmie się parlament. Tego właśnie oczekiwał między innymi cytowany przez pana Rewersa sędzia Leon Kieres.
A co do pandemii, co do przygotowań miasta
jeśli
chociaż.
Jeśli mogę, krótko, panie prezydencie, jeśli mogę.
Panie Januszu, proszę.
No tak, tak powinno być, że parlament się to powinien zająć, ale jak wiemy, od kilku lat unikał tego tematu, bo spodziewał się oburzenia społecznego, dlatego zepchnięto na trybunę.
Się zajmuje.
Słucham?
Dlatego powiedziałem, że dobrze, że się teraz zajmuje. Tak jest, dobrze, że się teraz zajmuje.
Zobaczymy, co się wydarzy. Nie sądzę, że się zajmie.
A co do pandemii, panie prezydencie, i do zamykania cmentarzy. Miasto Zielona Góra podejmuje jakieś kroki.
Ale oczywiście, słyszeliśmy wczoraj, że rząd przygotowuje w ciągu kilku dni rekompensatę dla osób, które straciły na tym, że nie będą mogły czy to sprzedawać kwiatów czy zniczy. I wczoraj prezydent Janusz Kubicki poprosił nasz Zakład Gospodarki Komunalnej, aby skupili od tych sprzedających kwiaty, które są w doniczkach i będziemy w najbliższych dniach na naszych rondach, na skwerach te kwiaty sadzić, aby się nie zmarnowały. Także jest to inicjatywa, którą zauważyłem, że podnieśli też już inni samorządowcy, między innymi Żary czy nawet Warszawa i bardzo dobrze. Natomiast jeśli chodzi o kwestię związaną z pandemią i ze skutkami tego, że mamy coraz więcej osób, które wymagają hospitalizacji, prezydent od 19 października jest w stałym kontakcie z wojewodą, z ministrem Michałem Dworczykiem, który, jak wiemy, był odpowiedzialny za budowę szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym oraz na halach Expo w Warszawie. Przygotowany został przez zespół projektowy już, można powiedzieć, koncepcja oraz wybrani wykonawcy, głównie lokalni, aby ten szpital tymczasowy na prawie 300 miejsc mógł powstać na bazie nowej hali tenisowej i lekkoatletycznej, która się mieści za CRS-em. Jesteśmy w stałym kontakcie z wojewodą. Przedwczoraj nasi projektant, wykonawca i pełnomocnik prezydenta, pan pułkownik Mirosław Szwed, byli na Stadionie Narodowym, oglądali. No, jesteśmy gotowi, jak tylko decyzja będzie ministra zdrowia, aby w ciągu 2 miesięcy ten szpital został uruchomiony. Liczymy, że dużo wcześniej nasz szpital marszałkowski, który, jak przypomnę, ma 800 miejsc, 800 łóżek, a dzisiaj tylko 35 plus 10 pediatrycznych jest udostępnionych dla chorych na COVID, że zwiększy tą ilość, tak jak wczoraj pan minister mówił, o 20, nawet 30%. I to jest tak naprawdę zadanie przed Urzędem Marszałkowskim, przed szpitalem, aby te 30%, a więc około 240 miejsc zostało wygospodarowanych w ramach tego, co dzisiaj istnieje, a więc tych oddziałów, które mogą spokojnie, jak laryngologia czy okulistyka, zająć się tymi chorymi.
Piotr Cykwiński, Lewica, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Ja domyślam się, że za chwilę pan zapewne powie, że Polska jest kompletnie nieprzygotowana, rząd nie wie, co robi, a kobiety w Polsce są ciemiężone, no, z czym się nie zgodzę, bo znam wiele kobiet, które tak kompletnie nie uważają, zupełnie inaczej uważają. Nawet tych kobiet, które przyjeżdżają do Polski, na przykład z Norwegii, które uciekają przed tamtejszymi rządami, które chcą na przykład im zabierać dzieci, ale to już zupełnie inny temat i inna sprawa. Natomiast wrócę do tematów pandemii. Co Europa, co Polska musi robić, na co stawiać, żeby poradzić sobie z tą drugą falą pandemii?
Panie redaktorze, no dziękuję, że pan skomentował to, czego jeszcze nawet nie zdążyłem powiedzieć. No to rzeczywiście sprytny sposób i tak działają publiczne media. Do tej pory wyżej oceniałem media lubuskie i Radio Zielona Góra, ale widzę, że wpisujecie się w ten schemat.
Powtórzyłem pana słowa z poprzedniego tematu.
Mieliśmy sobie nie przerywać. Odnosząc się jeszcze do tego, co powiedział pan prezydent Kaliszuk, no świetnie, że pan udziela rad temu, co ma robić Urząd Marszałkowski i czym się ma zajmować marszałek. Pytanie ale było, co ma się zajmować prezydent i co robi prezydent miasta, a nie co robi marszałek, bo o to należy spytać marszałka bądź jego przedstawiciela. A przechodząc do tego, z czym mamy do czynienia
panie
w Polsce,
to marszałka.
Moi poprzednicy mówili o tym, że rzeczywiście działania rządu są wielce chaotyczne. Nie ma jakiegoś planu, który powinniśmy usłyszeć na przykład latem, wtedy, kiedy był czas na przygotowanie się do jesiennej fali, o czym wszyscy mówili. Wtedy słyszeliśmy, że pandemia już nam nie grozi. Natomiast chodzi o to, że nie ma systemu, nie pokazuje się, że jeżeli będą się wydarzały określone wzrosty zachorowań, określone wzrosty zgonów, to wtedy będziemy mieli do czynienia na przykład, nie wiem, z dalszymi ograniczeniami typu zamknięcie cmentarzy. No proszę się wstawić w położenie nas wszystkich, tak? No, w tej chwili zaczyna chodzić taki mem, który mówi o tym, że trzeba jutro kupić choinkę, bo nie wiadomo, co pan premier wymyśli 23 grudnia. No tak nie wolno, nie wolno na chwilę przed tak ważnym świętem dla wszystkich Polaków zamykać gwałtownie cmentarze, bo to, co widzieliśmy wczoraj, no to naprawdę ilość zachorowań chociażby od tych gwałtownych ruchów może rosnąć. Więc brakuje naprawdę tego planu zdecydowania, brakuje konsekwencji, a przede wszystkim brakuje tego, żeby spokojnie zaufać mądremu polskiemu narodowi, że wystarczy wskazać kierunki, powiedzieć, żeby zachowywać się rozsądnie, tak jak zrobiono to w wielu miejscach Europy. Rzeczywiście w różnych krajach z różną skalą wprowadza się ograniczenia, ale wydaje mi się, że jest to robione systemowo. Dość dobrze wiem, jak to się robi w Niemczech i tam widać tą lepszą perspektywę i to lepsze przygotowanie, którego chciałbym oczekiwać w Polsce w tak złożonej, niebezpiecznej sytuacji, jaką mamy dookoła nas.
Krótki adwokat, panie prezydencie, bo mamy jeszcze tylko 5 minut, a jeszcze 2 głosy.
Ja tylko chciałbym, żeby sobie pan Tykwiński, dyrektor w Urzędzie Marszałkowskim, wsłuchał się w wypowiedzi w ostatnim tygodniu pani kanclerz Merkel i pana prezydenta Macrona. Zaczynali swoje wystąpienia dotyczące wprowadzenia lockdownu od słów: zostaliśmy wszyscy zaskoczeni. Cała Europa, cały świat został zaskoczony skalą drugiej fali pandemii. A więc proszę nie zrzucać. I prezydent też, Janusz Kubicki, mówił: wszyscy zostaliśmy zaskoczeni. I prezydent Kubicki, i rząd, i pani marszałek Polak. Dlatego dzisiaj się za to wszyscy bierzemy, a równie dobrze mogliśmy to robić 3-4 miesiące temu. 3-4 miesiące temu nie było kwestii nagłego wykańczania z centrum zdrowia matki dziecka, tak jak i miasto nie myślało o adoptowaniu hali, tak jak i rząd nie myślał o innych działaniach. Przestańmy się wzajemnie obarczać odpowiedzialnością, a skupmy się na tym, co możemy dzisiaj zrobić. Ja nie mówię, co ma robić pani marszałek, ja tylko wskazuję.
Ale dobrze, panowie, muszę wam przerwać, bo czas naszej audycji dobiega końca.
800 miejscami i z tych 800 miejsc musi kilkaset jak najszybciej wykorzystanych do tego, żeby Zielonogórzanie nie byli włożeni do Kostrzynia.
Arkadiusz Dąbrowski, co z tym tematem robić? Pandemia.
Szanowni Państwo, ja od dłuższego czasu odnoszę wrażenia, że Polska przypomina Gotham City, że ludzie są na ulicach, w maskach, krzyczą, szarpaniny, policja niby jest, ale nie reaguje, ktoś tu rządzi, ale też nie reaguje. No ale niestety w Polsce Batmana nie ma i Batman nie przywróci ładu i porządku. To właśnie jest zadanie rządu. Najstraszniejsze właśnie jest to, że jak Państwo widzicie, nasze być albo nie być starczy z COVID-em zależy od wieku, schorzeń zwanymi chorobami współistniejącymi, czy też innych czynników, jak na przykład uwarunkowania DNA. Czyli o naszym losie nie decyduje ani premier Morawiecki czy premier Kaczyński, tylko Darwin. I to jest właśnie najstraszniejsze, to mnie przeraża, bo wiemy dobrze też, że sytuacja w szpitalach jest fatalna. Ja nie będę tutaj oskarżał, że został przespany pewien czas, kiedy powinniśmy się szykować na tą drugą falę, która wiadomo była, że nadejdzie. Natomiast martwię się strasznie o gospodarkę, o moich znajomych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Już dzisiaj powinniśmy znać założenia nowej tarczy antykryzysowej w mojej ocenie. Niestety w wielu działaniach rządu brakuje takiej logiki, tak? Bo z jednej strony zamykamy cmentarze, ale otwarte są sklepy i to po prostu ciężko przekonać Polaków do nielogicznych jakby obostrzeń, które nie znajdują oparcia właśnie w logice, tak? Dlatego też trudno to wszystko zrozumieć. Ja gdybym mieszkał w Warszawie, to w formie wsparcia sprzedawców kupiłbym kwiatka z nic i zaniósł pod, nie wiem, pod siedzibę rządu polskiego, żeby po prostu wspomóc tych przedsiębiorców. Natomiast bardzo chciałbym pochwalić inicjatywę prezydenta Janusza Kubickiego, który jako pierwszy w Polsce właśnie ogłosił, że będą skupowane te chryzantemy. Rafał Trzaskowski i inni włodarze to podchwycili. W późniejszym czasie obserwowałem to wczoraj na żywo. Także wielkie gratulacje. To bardzo fajne.
I ja na koniec już muszę poprosić komentarz pana Piotra Barczaka, ponieważ minutka nam została. Panie Piotrze, czy rząd wysłucha tych wszystkich głosów, a może rząd po prostu to wszystko już wie i na to zaskoczenie, którym wspomniał pan Krzysztof Kaliszuk, jest w stanie zareagować?
Szanowni Państwo, od wielu dni, nie tylko rząd, ale wiele osób mówiło o tym, że może się taka sytuacja zdarzyć, że zostaną zamknięte cmentarze i wiele osób, które rzeczywiście chciało przyjść na groby swoich najbliższych, było na tych cmentarzach i już dużo wcześniej się przygotowywało. Oczywiście to nie jest łatwa sytuacja. Tylko w zielonogórskim cmentarzu ja mam właściwie już kilkadziesiąt osób z rodziny, już nie wspominając, a może przede wszystkim moich rodziców, rodziców mojej żony, dziadków z mojej strony, dziadków ze strony małżonki,
no tak, wielu wujków, bliskich.
Kuzynów i znajomych. I ja od wielu dni przychodziłem już na cmentarze, przygotowując ze swojej rodziny i z dalszej rodziny groby. I miałem też okazję bywać i widziałem, że wielu, także wiele osób już wcześniej właśnie przychodziło na te cmentarze, między innymi z dwóch powodów. Z jednego oczywiście takiego z obawy o swoje zdrowie, aby jakby rozłożyć te wizyty na różne dni. Z drugiej strony do tego, żeby rzeczywiście w tym czasie jakby pamiętać o tych najbliższych. To jest rzecz najważniejsza. Zdrowie każdego człowieka. Jestem przekonany, że to wprowadzenie między innymi zakazu wejścia na cmentarze, przypomnijmy, że taki sam przecież zakaz był w czasie świąt wielkanocnych, kiedy także wiele osób przecież odwiedza cmentarze. Też nie było to łatwe do przyjęcia, ale ze zrozumieniem. Dzisiaj chodzi o to, żeby tylko i wyłącznie narzekać. Proszę zobaczyć, to nie jest kwestia tylko wizyty na cmentarzu, na dworze, w odległości, bo często takie głosy też słyszę, ale tu chodzi także o transport. Właśnie w tym czasie na cmentarz, choćby samej Zielonej Górze, myślę, każdy mógł zaobserwować, jak wiele osób przemieszczało się właśnie autobusami, kiedy tam był potężny ścisk. I bardzo często były to osoby w wieku bardziej dojrzałym, właśnie te, które są z większego grupy ryzyka. I myślę, że to dlatego, żeby uchronić właśnie te wszystkie osoby, został wprowadzony ten zakaz. Ja też nie jest dla mnie łatwy oczywiście do przyjęcia, ale go rozumiem, bo wiem, że chodzi o każdy dzień życia tych ludzi, tych najbliższych i stąd też uważam, że ta odpowiedzialna sytuacja pozostania w domu, a odwiedzenia ich w późniejszym czasie pozostanie w naszych sercach.
I my również.
I o to też apeluję, bo myślę, że gdybyśmy wszyscy o tym myśleli, to też nie wychodzilibyśmy, nawet kiedy się nie zgadzamy, aż tak na ulicę.
I my również.
Proszę zobaczyć, że jeżeli pan Janusz Rewers też ciągle do tego nawiązuje przy każdej wypowiedzi, ja też z tym zakończę. Proszę zobaczyć, jak wiele osób zostało w domu. Więc to nie znaczy, że wszyscy, którzy wyszli na ulicę, to tylko oni mają rację. Ci, którzy chętnie by wyszli i zamanifestowali także w drugą stronę, że są za życiem i zgadzają się z tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ale pozostają jednak w domu.
Niech ten apel o odpowiedzialność zostanie z nami wszystkimi. Nasza audycja dobiega już końca. Bardzo dziękuję panu za dzisiejsze spotkanie. Moim państwa gościem byli Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia i odpowiedzialności.
Janusz Rewers, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, pozdrawiam państwa.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Życzę zadumy i wygaszenia emocji na te ważne dla nas wszystkich dni. Wspominajmy naszych.
Piotr Kwiński, Polskie Stronnictwo Ludowe. Przepraszam, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica.
Zawsze Lewica. Dziękuję państwu serdecznie. Wszystkich pozdrawiam. Życzę również spokoju, odpoczynku i wspomnienia bliskich.
Marcin Mindel, Konfederacja.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
I Krzysztof Kalisuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.